Cztery nauki ze Starego Testamentu mamy poza sobą i jedną naukę najważniejszą z Nowego Testamentu też mamy poza sobą. Była ona przedstawiona na ostatnim młodzieżowym zebraniu jesienią w Biłgoraju. Była to nauka o okupie. Pozostało nam jeszcze pięć innych nauk, które są związane ściśle z okupem. Aczkolwiek nie będę powtarzał tych momentów, co dotyczą szczególnie osobiście samego okupu i ofiary Chrystusa, ale wracać do tego, do tej nauki będziemy z tego względu, że wszystkie inne nauki są oparte na tej nauce. Jest ich pięć. Myślę, że jesteście zorientowani, że najpierwszą nauką, która dotyczy człowieka najbliżej, jego serca, jego duszy, jego umysłu, to jest nauka, która nazywa się jak? Słucham. Jak się nazywa ta nauka, która jest potrzebna najpierw człowiekowi? Według zasady Bożej, że Bóg nie liczy się z człowiekiem grzesznym. Usprawiedliwienie. Jest to nauka o usprawiedliwieniu. Jeśli nie zostaniemy usprawiedliwieni, nie pójdziemy dalej ani kroku. Nie otrzymamy powołania, nie będziemy powołani. Nie otrzymamy łaski Ducha Świętego. Nie otrzymamy zmartwychwstania, ożywienia, czy dalsze nauki, które dotyczą już Królestwa Chrystusowego. I właśnie w dniu dzisiejszym będziemy rozmawiać o nauce usprawiedliwienia. Ale co to jest usprawiedliwienie? To musicie poszukać w Biblii sami odpowiednich wersetów i mi podać. To będzie jedno pytanie, które na początku już szukajcie. Czym można udowodnić Pismem Świętym, jakimi wersetami, że usprawiedliwienie jest konieczne? Drugie pytanie. Podstawy do usprawiedliwienia. Co jest podstawą do usprawiedliwienia? I trzecie pytanie, kto usprawiedliwia? Ja od was dużo nie chcę wersetów, bo tych wersetów jest dużo, ale każdy tylko po jednym wersecie nie poszuka. To mnie już wystarczy. A za ten czas ja będę tak mówił, dlaczego człowiek musi być usprawiedliwiony. I co za przyczyna, że musi być usprawiedliwiony. I jak ja to skończę, to wy macie być gotowymi już z tym, z podstawą biblijną do usprawiedliwienia. Dlatego poprosiłem Krzysia, żeby mi przywiózł tutaj ten rysunek. Ja go prawdopodobnie nie mogę dotykać, bo się przewróci. Jak się nie zapomnę, to będzie dobrze. Ten rysunek oddaje plan całego Pisma Świętego, począwszy od stworzenia człowieka, przez upadek, przez powołanie, przez wiek tysiąclecia do wieków przyszłych. Człowiek stracił raj i człowiek odzyskuje na drugim końcu tego rysunku raj. Bóg, gdy stworzył człowieka, to zauważcie, w którym miejscu go postawił. Na tym rysunku są poziomy. najniższy poziom, ta gruba czarna kreska, ona nam coś oznacza. Oznacza nam człowieka, ale jakiego? Tego, którego Pan Bóg stworzył? Czy człowieka, który już minął się z Panem Bogiem i zgubił Pana Boga przez swoje nieposłuszeństwo? Bóg stworzył człowieka na linii M. Ta piramidka przedstawia nam Adama stworzonego, który był człowiekiem jakim? Doskonałym. Jeśli był doskonałym, to znaczy, że był synem Pana Boga. On nie potrzebował żadnego usprawiedliwienia, bo w sobie miał doskonałość. Ale zobaczcie, jest mały odstęp od tej linii, więc jakiś czas upłynął, że człowiek zgrzeszył i zniżył się na linię E. Jest to linia grzechu i śmierci. I to śmierci jakiej? Wiecznej śmierci. Bo Bóg ukarał człowieka śmiercią wieczną. To była boska sprawiedliwość. I Adam, i jego całe potomstwo znalazło się na tej linii czarnej, na linii R. Tam panował grzech, jego serce było zawładnięte grzechem, istota cała była pobrudzona tym grzechem i Bóg przestał się liczyć z tym człowiekiem. Ale świat istniał. Pierwszy świat istniał 1650 lat i w tym świecie znalazła się jedna rodzina, która zasługiwała na to, aby mogła być podniesiona z linii R do linii N. Czy przypominacie sobie, jaka to była rodzina? Rodzina Noego. Ale dlaczego została zachowana, a wszyscy inni ukarani śmiercią z powodu grzechu? Bo jest napisane, że Noe był mężem jakim? Sprawiedliwym. Dlaczego on był sprawiedliwy? Co jego podniosło z tej linii R na linię N?
Jego wiara.
Jego wiara. Zgadza się. Podniosła go wiara. I z powodu tej wiary on się znalazł na linii N. Ale jego potomstwo, jego synowie i cała rodzina ludzka w dalszym ciągu była grzeszną i spadała na tą linię R, bo nie szła w ślady za swoim ojcem. Był wiek patriarchów. Tutaj mamy tą jasną piramidkę, która wskazuje kogo? Patriarcha. Jakiego? Abrahama. Który też znajdował się na tej linii R i został podniesiony do linii N. Bo linia N to jest linią usprawiedliwienia. I też z tej linii podniosła go wiara. On z powodu swojej wiary stał się miłym Bogu. On stał się sprawiedliwym. Mało tego, on stał się przyjacielem Bożym. A jeśli przyjacielem Bożym, to znaczy, że Bóg z nim się liczy. Ale świat postępował dalej. Naród żydowski był nieposłuszny, krnąbrny. I ci ludzie znów byli na linii R. I zauważcie tutaj czarna piramida, nad nią linia, która też gdzieś przedstawia. Z powodu wiary Noego, Abrahama i z powodu wiary wszystkich patriarchów Bóg pokochał jeden naród z powodu ich wiary, dał im przywilej, żeby nie weszli za darmo na linię N, to im dał przywilej prawa zakonu. Dał im tutaj zakon i mówi, pod tym zakonem będziecie mogli czuć się usprawiedliwieni. Jeśli będziecie przestrzegać 10 przykazań, będziecie usprawiedliwieni. Czy został ktoś usprawiedliwiony? Święty apostoł Paweł w liście do Galatów mówi wyraźnie, że żadne ciało przez zakon nie zostało usprawiedliwione za wyjątkiem tego jednego. Tego jednego to znaczy kogo? A czy Jezus Chrystus potrzebował usprawiedliwienia, jeśli On był doskonałym? I zauważcie, Jezus Chrystus nie potrzebował usprawiedliwienia, ale potrzebował wypełnić zakon. Po co mu to było potrzebne? Panu Jezusowi było to potrzebne po to, aby Bóg zaakceptował Jego życie doskonałe, które Mu dał. Bo On też się znajdował przez 30 lat na tej linii P. Jest to linia prawa Bożego zakonu, która doprowadzała do pewnego życia. Chrystus Pan miał życie od samego Boga, tak jak Adam, ale to życie musiał utrzymać jako Żyd. Gdyby nie wykonał prawa zakonu, Chrystus Pan, jak uważacie, umarłby czy by nie umarł? Pomimo swojej doskonałości? Umarłby. A jeśli wykonał, Pan Bóg zaakceptował jego życie. Chrystus Pan postawił to życie w ofierze. Dlaczego? Bo naród izraelski nie mógł się wznieść na linię N. Nie mógł dojść nawet przez wiarę do usprawiedliwienia. Bo był grzeszny. Więc Chrystus Pan to swoje doskonałe życie ofiarował. I tu zauważcie, przychodzimy do tego okresu czasu, gdzie jest krzyż. Dlaczego są dwa krzyże? Dlaczego są dwa krzyże na tym rysunku? Czy kiedykolwiek zastanawialiście się nad tym? Proszę?
Jeden jest chyba za naród izraelski.
Tak, bardzo słusznie. Ten pierwszy krzyż, zauważmy, to jest linia potępienia i ta linia P, chociaż ona taka krótka, bo to tylko dotyczy jednego narodu, też jest linią potępienia. Tutaj też była kara śmierci. Więc Żydzi, idąc z linii Adama, byli pod potępieniem Adamowym. Bóg ich podniósł do góry, nie wykonali, są pod drugim potępieniem, pod potępieniem zakonu. I teraz trzeba odkupić człowieka spod podwójnego potępienia. Trzeba go jakoś wciągać do góry, żeby ten człowiek mógł korzystać z łaski Bożej. I tutaj jest znak, że okup Jezusa Chrystusa był za potępienie zakonu i tutaj jest znak krzyża, który świadczy, że okup jest wszystki za potępienie Adamowe, ale musi człowiek wejść na linię N. Bo pierwszy warunek jakikolwiek Bóg stawia, to stawia pierwszą podstawę do usprawiedliwienia. I teraz dochodzimy do pierwszego pytania. Co to jest usprawiedliwienie? Po co? To już żeście się dowiedzieli. Z powodu grzechu, upadku człowieka żadne ciało grzeszne nie może stanąć przed obliczem Pana Boga. Więc trzeba go usprawiedliwić. Ale co to jest usprawiedliwienie? I chciałbym od was usłyszeć. Czy to jest darowane grzechy? Czy to jest odkupienie? Czy to jest tylko przebaczenie? Czy to jest jeszcze coś innego? Co to jest to usprawiedliwienie? No mówcie tylko głośno, bo ja już jestem trochę głuchawy. Od czego ono przykrywa? Usprawiedliwienie. Mateusz.
Nasze usprawiedliwienie to nie jest jakby odpuszczanie grzechu.
Zgadza się, nie jest odpuszczenie grzechu, a co to jest?
Jakby ich wytłumaczenie.
Wytłumaczenie tego grzechu.
Że tak jak na przykład przykład taki prosty podam w szkole, jeśli kogoś nie było i ma nieobecność danego dnia. Jeśli rodzic napisze usprawiedliwienie, to ta nieobecność dalej tam jest, tylko że usprawiedliwiona z jakiego powodu tak było, że na przykład kogoś nie było. Także tak jest, że to jest usprawiedliwienie, jakby dlaczego zgrzeszył.
Dlaczego go nie było w szkole? Tak jest. A tutaj jest usprawiedliwienie. Dlaczego jest niewierzący, tylko jest potępiony, prawda? Ale jeszcze coś trzeba dołożyć. Asia, co ty byś dołożyła?
Usprawiedliwienie to jest dodanie nam tego wszystkiego, co czego nie wypełniliśmy i to, czego nam brakuje, czyli przydanie nam do doskonałości tej większej części, którą nie pracujemy.
Dodanie nam coś więcej, tak? No to raczej mi to odpowiada na pytanie, co to jest orędownik. Dawid, co to jest usprawiedliwienie?
No, zgadzam się z tymi myślami, to jest tak jakby jakaś forma łagodząca, która nasze, na przykład nasze jakieś uchybienia, grzechy, kiedy zostanie zastosowane usprawiedliwienie, daje nam jakąś taką ewentualną możliwość zakrycia tych postępów.
Zakrycia grzechu, chciałeś powiedzieć, tak? Co to jest usprawiedliwienie? Jeszcze coś więcej? Dorotka?
Tak. Szukam wersetu takich, żeby najlepiej nie wiem, bo usprawiedliwienie jest w sumie w takim celu, żeby wyzwolić albo i też wykupić. Więc mi się to tak bardziej kojarzy ze składaną ofiarą, z okupem.
No to gady, dalej gady. Co byś ty tam chciała wykupić?
Muszę poszukać wersji.
Jeśli można wersję
poszukać?
Proszę. Tytusa, trzeci rozdział od trzeciego wersetu, będzie to w tłumaczeniu gdańskim. Albowiem i myśmy byli niekiedy głupimi, upornymi, błądzącymi, służąc porządliwością i rozkoszą rozmaitym, w złości i w zazdrości mieszkając, przemierzłymi, jedni drugich nienawidzącymi, ale gdy się okazała dobrotliwość i miłość ku ludziom Zbawiciela naszego Boga, nie z uczynku sprawiedliwości, które byśmy my czynili, ale podług miłosierdzia swego zbawił nas przez omycie odrodzenia i odnowienie Ducha Świętego, którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego, abyśmy usprawiedliwieni będąc łaską Jego, stali się dziedzicami według nadziei żywota wiecznego.
No to jest odpowiedź dobra do drugiego pytania. O podstawy usprawiedliwienia. Ale co to jest samo usprawiedliwienie? Piotrek.
Wydaje się, że to jest coś, co podnosi nas w sposób, co musi znosi naszą wartość. Nawet my sami nie robimy tego. Nie potrafię tego tłumaczyć.
No ale już jesteśmy coś. No, bardzo ważne. To jest coś, co nas podnosi. Bo ma nas z czego podnosić, prawda? Choćby na tej linii R, z tej linii, trzeba się podnieść do góry. My tam sami nie pójdziemy, bo jesteśmy bezsilni. Ale musi być coś takiego, jakaś siła, jakaś potęga, która wzbudzi w nas chcenie i pomoże nam się dźwignąć. I musi spełnić pewne warunki. Bóg nas musi usprawiedliwić, żebyśmy dostąpili tego, co Dawid czytał. Bo on czytał o łasce, że z łaski jesteśmy usprawiedliwieni. I czytał, z czego jesteśmy usprawiedliwieni. A takimi kiedyś byliśmy, prawda? Jakimi byliśmy?
Grzesznymi.
Grzesznymi. Więc trzeba było usprawiedliwić. Ale jak to usprawiedliwić? Zabrać te grzechy, zabierze nam ktoś? Czy weźmie nas z tej linii i postawi nas na linię N? Byliśmy grzesznymi, a będziemy świętymi? Proszę bardzo.
Rzymian, 3:23. Gdy wszyscy zgrzeszli i brali im chwały Bożej i usprawiedliwieni darmo, to łaski Jego przez odkupienie w Chrystusie Jezusie.
No to akurat drugi werset do tej podstawy łaski. Usprawiedliwienie. Co to jest usprawiedliwienie? Podaj.
Rzymian 5 od 12 do 21.
No na razie trzymaj sobie go. Ten Rzymian 5. No, chłopcy, ruszajcie głową. Pomyślcie, co, jak coś tak w domu przywinicie i tak macie w domu ślaban położony na tydzień czasu. No, żeby to otworzyć, coś trzeba zrobić, prawda? Trzeba zyskać coś. Trzeba usprawiedliwić albo się, albo ktoś. O, jeszcze trzecie, odpokutować, tak jest. Ale pokuta, a usprawiedliwienie to dwie różne rzeczy. Pokuta wypływa od jednostki grzeszącej, a usprawiedliwienie wybywa od kogoś większego. Co to jest usprawiedliwienie? O jedno słowo się tylko rozchodzi.
Przebaczenie.
Co?
Przebaczenie.
Przebaczenie, no. Przebaczenie to coś koło tego, ale to jest tak. No przebaczenie, bo
łaska?
Można, proszę?
Łaska?
Łaska to...
Też, ale nie to.
Też, ale nie to.
A tak jak się wystawi jakiś dokument z drukiem ścisłego zarachowania, pomyłka nastąpiła, błąd, źle. Co trzeba zrobić z tym dokumentem? Trzeba go, tam ciocia podpowiada, anulować. I to jest właśnie to. Zauważcie, był grzech, była śmierć, śmierć wieczna, utrata łaski, utrata błogosławieństwa jako człowieka. I teraz przychodzi moment, są dwa krzyże. I grzech pierworodny, to się nazywa grzech pierworodny. Dlaczego pierworodny? Bo pochodzi on od Adama. Tym grzechem jest obciążony każdy jeden człowiek. Potomstwo Adamowe. I ten grzech z tego człowieka trzeba zdjąć. A zdjąć ten grzech, to trzeba go anulować. Bo przebaczyć to jest coś koło tego, Bo można przebaczyć, ale grzech będzie w dalszym ciągu. W papierach tam będzie wystawione, w dokumentach, że był grzesznik. A Bóg, jeśli nam zastosuje usprawiedliwienie, to teraz ten grzech nam anuluje. Ten grzech nam zmazuje, otwiera nam nowe konto i proszę bardzo, mówi, człowiecze, boska sprawiedliwość jest załagodzona, załatwiona. Kto ją załatwił? Ten krzyż załatwił boską sprawiedliwość. Dostarczona została odpowiednia cena wielkiej ofiary Chrystusa, na podstawie której teraz jakaś istota wysoka, bardzo wysoka, może nam anulować ten grzech. Ale teraz muszą być podstawy do anulowania tego grzechu, do zrzucenia tego piętna adamowego i tego piętna nad narodem izraelskim, piętna zakonu. Potrzebne są podstawy. I teraz, jakie to są podstawy? Jedną podstawę żeście wymienili. Potrzebuję jeszcze cztery. I tu wam nie przepuszczę. Bo tego musicie się nauczyć, tak jak to ksiądz mówi, tak jak pacierza, na pamięć, żeby powtarzać. Jedna podstawa, pomogę wam tylko, jedna podstawa musi wypłynąć najsępiej od człowieka. O tak, wiara. I dowód na to? Tak. Tam ja się z tym piątym z...
Trzeci rozdział, 28. Stworzymy bowiem, że człowiek był usprawiedliwiony przez wiarę, niezależnie od uczynków zakonu.
Dobrze. A Mateusz?
Znaczy tak, ja mam jeden werset z listu świętego Pawła do Efezjan. To drugi rozdział, 8 werset. Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie z was Boży to dar.
Dziękuję. Ja się przeczytam ten piąty rozdział, do Rzymian, dwa pierwsze wersety.
Usprawiedliwieni to jest wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu też mamy dostęp przez wiarę do tej łaski, w której stoimy i chlubimy się nadzieją chwały Bożej.
Dziękuję. I tych dowodów nam już chyba wystarczy. Trzy dowody dostarczyliśmy, gdzie jest mowa, że podstawą do usprawiedliwienia Bóg wymaga, żeby człowiek miał wiarę. I do tego grzesznego człowieka na tej linii jest zastosowane wezwanie, że potrzebna jest wiara. I to jest jeden czynnik, który jest bardzo ważny, żebyśmy mogli dostąpić do usprawiedliwienia. Wiara. Przypuszczam, że wam się przypomina jakieś takie wydarzenie obrazowe, które by świadczyło, że wiara jest potrzebna i że musi być wezwanie. Musi ktoś wezwać. Znacie tą historię z Gedeonem? Gedeon miał wystąpić przeciwko Madianitom. Bóg do niego powiedział: zawezwij mężów zdolnych do walki. Gdy zatrąbił w trąby, na jego wezwanie zgłosiło się ile tysięcy? Kto pamięta?
37?
32 tysiące. Ale Bóg powiedział, na twoje wezwanie tyle przyszło. Teraz stań przed tym ludem, przed tymi mężami walecznymi i powiedz. Kto jest bojaźliwy, kto jest lękliwy, nie wraca do domu. Jak myślicie, dużo poszło do domu?
Nie wiem, co zostało.
22 tysiące.
22 tysiące odmaszerowało do domu. Ale Gideon teraz mówi tak. Zostało 10 tysięcy. Za dużo jest to i to 10. Bóg nie przywykł walczyć z tak dużą armią. Bóg zawsze pokazywał, że ten, kto ma wiarę, to on zwycięży wroga sam w sobie. I mówi, jeszcze za duży jest lud. Zaprowadź ten lud do wody i każ pić. Ci, którzy będą brać wodę w rękę i pić, postaw osobno. A tych, którzy będą łeptać wodę tak jak pies łepcze, postaw osobno. Okazuje się, że jednych było ile? 300, a drugich było 9700. I teraz Bóg mówi tak. Te 300 to będzie twoja armia. Te 300 to będzie twoja armia. I tutaj mamy pokazane, jest tutaj pokazana wezwanie Ewangelii Mateusza, jest za taki zapis. Pan Jezus mówi, nie przyszedłem wzywać sprawiedliwych do pokuty, ale jakich? Proszę dokończyć. Ale grzesznych. Nie przyszedłem wzywać sprawiedliwych, bo sprawiedliwi to już są tutaj, w znaczeniu przypisane. A tutaj są niesprawiedliwi. Pan Jezus mówi, wyraźnie wykłada naukę. Nie przyszedłem wzywać tych, bo ci są już w porządku. Tylko przyszedłem wzywać tych. Chorych, grzesznych. Po co? Żeby zasiać w nich iskrę wiary, żeby uznali Boga, zawierzyli Bogu i przyjęli mnie za syna. I teraz ta wiara, iskra tej wiary jest pierwszą podstawą, która musi wyniknąć z wnętrza człowieka. Ale to wszystko Pana Boga jeszcze nie zadowalnia. Musi być jeszcze coś więcej, następne podstawy. Czy macie jakąś następną podstawę? Asia, ty się tam zgłaszałeś, do którego chciałeś czytać? Z 5 do, od 1 do 13,
nie,
tak?
Nie, chciałam od 12 do 21. Ale tam wcześniej też jest.
A 9 co tam pisze?
Tym bardziej więc teraz usprawiedliwieni krwią Jego będziemy przez Niego zachowani od grzechu. Od Niego.
Zauważcie. Drugą podstawą jest właśnie, tak jak tam przeczytała święty apostoł Paweł mówi, krew Jezusa Chrystusa. Po co ta krew jest potrzebna Panu Bogu? Czy Bóg nie jest mocą usprawiedliwić przez krwi Chrystusa? Każdy z nas by odpowiedział, że na pewno jest mocą, prawda? Ale Bóg jest Bogiem sprawiedliwości i potrzebuje, żeby zadośćuczynienia w Jego planie harmonizowała. Ona musi harmonizować z grzesznym człowiekiem i ze sprawiedliwym. I dlatego w Ewangelii świętego Jana, 10 rozdział, jest tam przypowieść dana o dobrym pasterzu, o podwójnych owcach. I tam Pan Jezus przy zakończeniu tej przypowieści mówi, że mam moc położyć życie i mam moc zabrać to życie. Pana Jezusa moc była, żeby położyć życie. Za kogo? To życie położone zostało za kogo? Za Noego. Ten, który tutaj był, za Abrahama, za Izaaka i Jakuba, A za kogo? Za Adama. Bo ten, co tutaj był na samym początku, zgrzeszył i jego trzeba odkupić. I Pan Jezus położył to życie. I chce teraz właśnie przez tę swoją krew doprowadzić człowieka do Boga, pojednać go. Więc krew jest tym drugim dowodem, podstawą do usprawiedliwienia. Trzecią podstawą jest co?
Trzeba się nawrócić.
Mateusz.
Ja mam pytanie, to jest taki werset w świętego Pawła do Rzymian, 5:1, usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa.
No to już Mateusz, żeśmy czytali ten werset.
Tak, tylko że jeśli...
Ale przeczytaj 4, a ostatni werset. Za to.
Który został wydany za grzechy nasze i wzbudzony z martwych dla usprawiedliwienia naszego.
Ty czytasz to z poprawnego tłumaczenia, tak?
Z nowego.
Z nowego, no. A kto ma inne tłumaczenie, na przykład gdańskie? Dawid, to przeczytaj. 4, werset.
Który wydany jest dla grzechów naszych, a wstał z martwych dla usprawiedliwienia naszego.
Zauważcie. Podstawa następna to nie tylko wiara nasza, to nie tylko krzyż i jego ofiara, ale jeszcze konieczne jest to zmartwychwstanie. Co nam daje, co ma zmartwychwstanie do usprawiedliwienia? Przecież ono tyczy jednej tej samej osoby, Jezusa. Czy ofiara by była niewystarczająca? Jego śmierć, jego przelana krew? Tak jak przeczytaliśmy 9 werset z 5 rozdziału, nie byłaby wystarczająca? Jeszcze i zmartwychwstanie musi być podstawą do naszego usprawiedliwienia? Kto by z Was chciał to wyjaśnić? No proszę Cię, wyrywaj się.
Gdyby Pan Jezus zmartwychwstał, nie wiem, nie zmartwychwstał, to był, to czy było zmartwychwstanie, dlatego że nie byłoby wtedy Pan Jezus nas usprawiedliwia, a nie to zmartwychwstanie, to mogłoby być powstanie do życia, do zmartwychwzbudzenia, a wtedy by nie było usprawiedliwienia, nie byłoby klasy Kościoła.
Przelanie krwi dotyczy
ludzkości.
Chrystusa, prawda? Zmartwychwstanie Chrystusa już nie dotyczy Chrystusa, bo Chrystus sam siebie nie mógł zbudzić. Na pewno zbudził go Pan Bóg. I zauważcie tutaj harmonię. Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa było boską akceptacją, że wszystko zostało wykonane zgodnie z Jego świętą wolą. Gdyby Chrystus tylko umarł, a nie zmartwychwstał, tej akceptacji by nie było i nie byłoby podstawy do usprawiedliwienia. I dlatego list do Rzymian, rozdział 6 i 8, na przykład rozdział 6 i werset 11, znów tam jest mowa, że tenże Bóg, który wzbudził Jezusa Chrystusa, ożywił śmiertelne ciała wasze. Jaka siła, jaka potęga. A więc mamy wiarę, mamy krew Chrystusa i zmartwychwstanie. To są 3 podstawy. 4. podstawa, to już sami żeście odpowiedzieli. List do Tytusa, 3 rozdział. A który tam werset był, Dawid? 7, tak?
Od 3.
I tam jest napisane, że łaską jesteście usprawiedliwieni. To jest czwarta podstawa do naszego usprawiedliwienia. Co to jest łaska? Łukasz, co to łaska jest?
Dla mnie łaska to jest coś takiego, że się nie należy, ale mimo to jest okazana.
Jest dana, tak? No coś takiego. Gabrysia?
No to wiesz, myślę, że to coś, co nam się nie należy, ale dostajemy to, mimo wszystko. To są nam nie należy. No dobra, jakie nam się nie należy.
Dobrze. Co to jest łaska? Czy mając wiarę, mając krew Chrystusa, mając zmartwychwstanie Chrystusa, konieczna jest łaska? Skojarzmy sobie z tymi dwoma wypowiedziami, że łaska jest coś takiego, co otrzymujemy, a to nam się nie należy, prawda? Bo co? No proszę.
Jeśli to kojarzy z tym, to przypowiedź, którą Pan Jezus uczniom powiedział o drzewie figowym, kiedy to drzewo przedstawia naród izraelski, który został wybrany przez Pana Boga, te wszczepienia, te gałązki, które są wszczepiane, to są no, poganie, którzy doszli do Pana Boga przez wiarę w Jezusa, przez Jego ofiarę.
Masz na myśli to z listu do Rzymian, tak? 11. Dziękuję. Łaska. Musiał nam ktoś wypracować tę łaskę. Wypracować to niełatwa sprawa. A Krzysio, Lipka.
Łaska?
No.
To znaczy, może nie tyle odpowiem, co to jest łaska, tylko
udowodnisz,
że jest ona potrzebna. Abyśmy usprawiedliwieni, będąc łaską Jego, stali się dziedzicami według nadziei żywota wiecznego. Myślę, że łaska jest również potrzebna. A co to jest?
Czy zauważyliście, jak on czytał ten werset? Od łaski uzależnione jest nasze dziedzictwo. Więc jak bardzo ważna jest łaska. Łaska Pana Boga to jest coś więcej jak to, co otrzymujemy, a to nam się nigdy nie należało. Bo to, że nam Pan Bóg anulował grzech pierworodny, bo to, że pozwolił obejrzeć swoje oblicze przez wiarę, bo to, że posłał nam swojego Syna Jednorodzonego, bo to, że wzbudził Go z grobu, bo to, że daje przywilej, że od tego krzyża, od tego momentu Bóg dla tego usprawiedliwionego człowieka już otwiera następną naukę. A tą nauką to jest co? Dzisiaj nie będziemy na ten temat mówić, ale wspomnimy tylko, że tą nauką to jest co? Co to?
Chrzest.
No koło tego. Teraz mnie tutaj przystrzeliłaś, Milka. Bo ja myślałem o innej, ale nie wiem, czy ci nie przyznam racji. Nauka o chrzcie i o wysokim powołaniu. Nauka o chrzcie i o wysokim powołaniu. To jest ze sobą także za. I tutaj Bóg otwiera 2000 lat, żeby człowiek ten usprawiedliwiony, któremu anulowano grzechy, na podstawie wiary, na podstawie krwi Chrystusa, Jego zmartwychwstania i łaski. Ma drogę otwartą. Bo Bóg wymaga jeszcze piątej podstawy do istotnego usprawiedliwienia. Cztery podstawy są potrzebne do usprawiedliwienia. Ale wiemy, co to jest usprawiedliwienie. Że w tym usprawiedliwieniu trzeba trwać. Prawda? Od chwili anulowania naszego grzechu nie możemy brudzić się w dalszym ciągu grzechem. Bo jeśli będziemy się brudzić, z powrotem spadniemy do linii R i będzie to się liczyć, że wzięliśmy łaskę Bożą nadaremną. Ale zaznaczam, jeśli ten grzech nastąpił przed spłodzeniem z Ducha Świętego. Bo jeśli grzech nastąpił po spłodzeniu z Ducha Świętego, to tutaj ta piramidka pokazuje. Śmierć, z której już nie ma łaski do kupienia. I teraz musimy się, aby dojść do tej linii L, następnie do linii K, potrzebna jest piąta podstawa do naszego usprawiedliwienia. I powiedzcie mi, jaka to podstawa? No. Tym razem dziewczyn proszę. No tak jakoś się... Proszę?
Chrzest?
Nie.
Spłodzenie z Ducha.
Nie. Potrzebna jest coś z nas. Muszę podejrzeć, bo mi się, ale już mi się przypomniało. Kto z Was chce przeczytać? List Jakuba, 2 rozdział, 24 werset. Tam jest o tej napisane. Jest to piąta podstawa. No, kto czyta? Proszę, Łukasz.
Widzicie, że człowiek bywa usprawiedliwiony z uczynków, a nie jedynie z wiary.
O! Bóg w tym naszym usprawiedliwieniu, bo to jest dzieło nie natychmiastowe, zaznaczam, nie natychmiastowe. Tylko to dzieło jest, jeśli wejdziemy w to usprawiedliwienie, to ono musi trwać całe nasze życie. A ono dla klasy Kościoła trwa przez cały wiek Ewangelii. I teraz musimy potwierdzić, tak jak Pan Jezus potwierdził wypełnienie zakonu swoimi uczynkami i zachowany został przy życiu, tak my musimy nasze usprawiedliwienie potwierdzić naszymi uczynkami, aby zdobyć nagrodę albo zdobyć karę. I teraz trzecie pytanie. Kto usprawiedliwia? Kto może anulować karę? Czy tą karę anuluje Pan Jezus? Bo dostarczyliśmy dwie podstawy, które dotyczą Pana Jezusa. Czy tą karę grzechu Adamowego anuluje nam Pan Bóg? Czy może siła Słowa Bożego? Wybierzcie sobie z tych trzech jedno. No. Rebecia, widzę, że ta cały referat piszesz na ten temat. Co wybrałaś?
Właśnie nie słyszałam, że się zasiłam.
To czekajcie bardzo. To nas usprawiedliwia. Pan Jezus, Pan Bóg, czy siła Słowa Bożego? Możesz sobie wybrać. Już nie będę żądał od ciebie dowodów, bo piszesz.
kto usprawiedliwia.
Z tego naszego rozważania można wnioskować.
Znaczy, nie wiem, jak się pasuje to, że Pan był sprawiedliwy, ale...
Tak Ci to pasuje?
Tak, pasuje mi to najbardziej. No ale chyba to nie jest dobra. Tak mi się wydaje.
Łukasz, ale Phil?
Ja myślę, że Pan Bóg.
Pan Bóg. Jeżeli się wspierasz. Następny Łukasz.
No ja też myślę, że Pan Bóg.
No to dajcie dowody, jak tak żeście się uparli na Pana Boga. Teraz dowód. Sila Słowa Bożego. A co by nam powiedział Staszek Sławicki? Pomóż nam. Szczerze zawsze odpowiem, ja się nie zwłok. Pokaż, gdzieś to otworzyła Biblię.
Tytuł 3 rozdział. 5, 6, 7, 8.
To jeszcze na razie nie. Kamil?
Pan.
Pan Bóg, tak? Ty chyba powtarzasz tylko tak mi się widzi. Tak mi się to widzi. Kto nas może usprawiedliwić?
Wspomniał również o usprawiedliwieniu z grzechu pierworodnego.
Tak, tak, po tym mowa. No, kto nas może usprawiedliwić? Masz dowód?
Ja myślę, że wobec Bożej sprawiedliwości człowiek upadł i Pan Bóg może tą przywrócić sprawiedliwość, czy usprawiedliwienie, jak mówimy. Oczywiście, że uważam, że to czyni Pan Bóg poprzez działanie swego Syna, który dokonał, tak jak wcześniej mówili, dokonał tą czarną krwi, zmartwychwstanie. I to dzieło sprawiło, że Pan Bóg dokonuje tego. Nie ma co prawda, ma takie wersje, w których nie ma akcenta zapisane usprawiedliwienie słowa, ale myślę, że to mógłby zmierzać do tego dzieła w pełni usprawiedliwienia. To właściwie pisze, to przeczytam z Judy, ostatni werset pisze: jedynemu Bogu, Zbawicielowi naszemu, przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego, niech będzie chwała. Uwielbienie, moc i władza na wszystkim wieki, teraz po wszystkie wieki. Amen. Myślę, że, jak powiedziałem, nie ma tam mowy o usprawiedliwieniu, ale usprawiedliwienie ma prowadzić do zbawienia. I tu jest tak gdyby myśl wiodąca, że Pan Bóg potrzebował, chciał w swoim miłosierdziu usprawiedliwić człowieka i dokonał to przez swego Syna, i on jak gdyby jest autorem całokształtu zbawienia, w którym skład wchodzi usprawiedliwienie, przeprowadzenie człowieka do jak gdyby do pozycji sprawiedliwego bo przed obliczem Boga.
Dobrze rozumiem, tylko dowód potrzebny na to, że Pan Bóg.
Rzymian 3:30.
A to przeczytaj.
Albowiem jeden jest Bóg, który usprawiedliwi obrzezanych na podstawie wiary, a nie obrzezanych przez wiarę.
Czytaj 26.
Dla okazania sprawiedliwości swojej w teraźniejszym czasie, aby on sam był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, który wierzy w Jezusa.
Gdyż wysłucha Panu Bogu. A mi też chodzi o takie słowa, że nikt nie może przyjść do Ojca, kto jest uprzedzany.
Zgadza się, że tak powiedział. Ale jeszcze jeden potrzebny. Już dwa mamy, jeszcze jeden. Jasia, coś się tam miała?
3, 5, 7.
Co to jest? Przeczytaj.
zbawił nas nie dla uczynku sprawiedliwości, które spełniliśmy, lecz dla miłosierdzia swego przez konkret odrodzenia oraz odnowienie przez Ducha Świętego, którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego, abyśmy usprawiedliwieni łaską Jego stali się dziedzicami żywota wiecznego, którego nadzieja nam przyświeca.
Dziękuję. Dawid, przeczytaj do Rzymian 8 rozdział 33 werset.
Któż będzie skarżył na wybrane Boże? Bóg jest, który usprawiedliwia.
A więc mamy dowody i tu nie ulega wątpliwości i Gabrysiu, nie możesz mieć wątpliwości, że Bóg jest, który usprawiedliwia. Także ci to udowodnili. Pan Jezus dostarcza odpowiednich podstaw do usprawiedliwienia. Siła Słowa Bożego przygotowuje nas, grzeszników, do wejścia z linii R na linii N i do postępowania jeszcze coś wyżej. I teraz, jeśli człowiek już jest usprawiedliwiony, to w tym usprawiedliwieniu ma trwać. Tylko jeszcze przypuszczam, że jak pojedziecie do domu i rodzice was się zapytają, o czym byście rozważali, powiecie, że o usprawiedliwieniu, to was się mogą zapytać, jaka jest różnica między usprawiedliwieniem, począwszy od Noego, przez patriarchów, mężów, którzy są zapisani w liście do Żydów, 11 rozdział. Tam święty apostoł Paweł wymienia wszystkich tych, którzy znaleźli łaskę w oczach Bożych. A usprawiedliwieniem tych, którzy już po śmierci Jezusa Chrystusa zostali usprawiedliwieni. Czy to jest jedno usprawiedliwienie, czy to są dwa usprawiedliwienia? I chciałem wam wyjaśnić, że na to odpowiedź może brzmieć tylko jedna. U Pana Boga jest tylko jedno usprawiedliwienie. Bóg jest, który usprawiedliwia i usprawiedliwia tego, kto jest przygotowany do przyjęcia tego usprawiedliwienia. Ten człowiek będący na tej linii nie jest przygotowany. On musi się przygotowywać przez Słowo Boże i to Słowo go musi podnosić do góry. Tak jak podnosiło Abrahama, Noego, Izaaka, Jakuba i innych mężów. Oni ufali w obietnicę. Jak Bóg powiedział do Abrahama, że opuść tę ziemię i idź tam, gdzie ci wskaże, tam szedł. Jak mu kazał ofiarować syna swojego jednorodzonego, poszedł, zrobił to. To była wiara silna. A teraz to jest to samo usprawiedliwienie, tylko dotąd i na tej linii to usprawiedliwienie zawsze jest, które nazywa się przez Pismo Święte i przez nas jako badaczy Pisma Świętego, że jest to usprawiedliwienie tymczasowe. Zauważcie, tutaj jest narysowane cienie przybytku, miejsce dziedzińca, miejsce święte i miejsce najświętsze. I gdybyśmy chcieli wytłumaczyć na tym miejscu, gdy wejdzie człowiek na miejsce dziedzińca, gdy uwierzy w Pana Boga, uwierzy w Jezusa Chrystusa, uwierzy w ten ołtarz, umyje się Słowem Bożym, jest usprawiedliwiony. Ale czy on już jest usprawiedliwiony do życia? Nie. On jest usprawiedliwiony tymczasowo. Co to znaczy tymczasowo? Że on może się tutaj zatrzymać i powiedzieć, słuchaj Tomek, ja się cofam, idę na dół z powrotem, bo mi się tu nie podoba. A drugi będzie krążył i powie, słuchaj Tomek, ja idę do góry. Ja idę do miejsca świętego, chcę. Mnie to pociąga. ten utwierdza to usprawiedliwienie ku żywotowi. Bóg swoją łaską, tym czwartą podstawą do usprawiedliwienia, wzmacnia danego człowieka i podnosi go na linię M. I przyznaje mu te warunki życiodajne, ożywiające. Co to jest? Zaczyna się coś dziać. I przeczytamy jeden werset, bardzo ważny werset, o którym powiedział sam Pan Jezus, powiedział go o Bogu i o sobie. Ten werset jest zapisany w Ewangelii Świętego Jana, rozdział 5, i od wersetu, może weźmiemy troszkę z powyższe dla 19. Wtedy Jezus odezwał się i rzekł im: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, nie może Syn sam od siebie nic czynić, tylko to, co widzi, że Ojciec czyni, co bowiem On czyni, to samo i Syn czyni. Ojciec bowiem miłuje Syna i ukazuje Mu wszystko, co sam czyni, ukaże Mu jeszcze większe dzieła niż te, abyście się dziwowali. I tu się zatrzymajmy. Zauważmy, jaka jest współzależność w tej dziedzinie usprawiedliwienia Ojca ze Synem. To, co czyni Ojciec, czyni Syn. To, co czyni Syn, zgadza się z tym Ojciec. I teraz werset następny mówi tak. Albowiem, jak Ojciec wzbudza z martwych i ożywia, tak i Syn ożywia tych, których chce. I jest pewnego rodzaju różnica. Myśmy się zastanawiali w środę w zborze, dlaczego Pan Jezus powiedział odnośnie Pana Boga, że Bóg powiedział, że Ojciec wzbudza z martwych i ożywia, a Pan Jezus tylko ożywia. Jest różnica. Tak są wszyscy jedno, ale w pewnym momencie Pan Jezus Ojca stawia wyżej. Że Pan Bóg może wzbudzić i Pan Bóg może ożywić. A Syn może tylko ożywić. I tutaj dochodzimy do tego punktu, że Bóg rozpoczął najsępiej. On usprawiedliwił na podstawie ofiary Jezusa Chrystusa, a Pan Jezus za pomocą Pana Boga teraz może rozpoczynać następne dzieło. Pan Bóg powołał, bo nie kto inny, tylko Pan Bóg powołuje. Ten powołany na to się zgadza i ten powołany otrzymuje błogosławieństwa ożywienia. W tym usprawiedliwieniu rozpoczyna się w danym człowieku pewien proces, który nazwany jest zmartwychwstanie. Bo zmartwychwstanie to nie tylko ten moment ostatni, wzbudzający, to coś wcześniej. Zmartwychwstanie dla Chrystusa rozpoczęło się kiedy? Jako doskonałego człowieka. Czy w ten czas, gdy był 3 dni w grobie? Czy wcześniej? Zmartwychwstanie dla Jezusa Chrystusa rozpoczęło się, gdy wszedł do Jordanu. Gdy złożył ofiarę, gdy Duch Święty w postaci gołębicy okazał się znakiem, rozpoczął się proces zmartwychwstania, a zmartwychwstanie zakończyło się wzbudzeniem, gdy był 3 dni w grobie. dla was wszystkich, ofiarowanych, poświęconych. Wiedzcie, że z chwilą złożenia ofiary przez was w ręce Pana Jezusa, który najpierw Pan Jezus musi was ożywić. Co to znaczy ożywić? Pan Jezus ożywia. My, ofiarując swoje serce, to nie znaczy to, że jest to już przyjęte. My to dajemy w ręce Najwyższego Kapłana Jezusa Chrystusa, który nas poświęca przed Bogiem. I spełniają się w ten czas słowa, które powiedział Mojżesz. Poświęćcie się, a ja Pan poświęcający was. Od chwili ofiarowania, od chwili chrztu rozpoczyna się proces zmartwychwstania w danym człowieku. I ten proces trwa, aż się zakończy wzbudzeniem. Co do ludzkości, zauważmy, ten proces trwa dla kasy Kościoła całe 2000 lat. Rozpoczęło się zmartwychwstanie tutaj od Jezusa Chrystusa i zakończy się wzbudzeniem, cała klasa zostanie skompletowana. Tutaj jest zasiew, ta linia N w dalszym ciągu trwa. Po zastosowaniu okupu, bo tutaj zastosowany okup został tylko za klasę powołania. A tutaj będzie zastosowanie okupu już za Adama i za cały rodzaj ludzki, bez względu na rasę, płeć i osobę. I dalej linia N będzie trwała. Dalej człowiek będzie wchodził w usprawiedliwienie. To czym dalszy Bożego usprawiedliwienia się zakończy przy końcu tysiąclecia. Tylko zmieniają się reguły gry. Ludzkość nie będzie, gdy zostanie wzbudzona, to najpierw zostanie wzbudzona, a później będzie ożywiana do życia wiecznego. I to chciałbym, żebyście sobie to zapamiętali. Jest jedno zmartwychwstanie, na którym występowała wiara. Było to zmartwychwstanie tymczasowe. Wiek Ewangelii wprowadza nas wyżej ku żywotowi. I to jest ożywienie Duchem Świętym, dlatego jest ku żywotowi. I z tego samego usprawiedliwienia ludzkość będzie korzystać w wieku tysiąclecia. Teraz jeszcze można by zapytać, jeśli mówimy o ofiarowaniu, co jest pierwsze? Usprawiedliwienie czy poświęcenie? Trochę ja was teraz zaskoczyłem. Co jest pierwsze? Usprawiedliwienie czy poświęcenie? Aha.
To jest wyznanie spowiedzi naszego i Bożego punktu
widzenia. Z jakiego, Krzysiu?
Z Bożego punktu widzenia to najpierw jest usprawiedliwienie, a potem poświęcenie. A z naszego ludzkiego punktu widzenia jest odwrotnie. Najpierw się poświęcamy, a później tak jakbyśmy dostąpili usprawiedliwienie. Nie, tak myślę ja.
Albo to pytanie mogłem przekręcić jeszcze w inny sposób. Z jakiej linii Pan Bóg nas powołuje? Z linii R czy z linii N? Jak, Kabrysia?
Chyba przez wiarę naszych rodziców jesteśmy na linii N.
Wy jesteście w dobrych sytuacji, bo macie rodziców poświęconych i to jest prawda. Apostoł Paweł tak mówi. Ale jak ktoś przychodzi ze świata, to jest powołany z linii R czy z linii N? Ale musicie mi zmieścić tutaj słowa. Nie przyszedłem wzywać sprawiedliwych do pokuty, ale grzeszni. I musicie zmieścić drugi werset, który Bóg jest ten, który nas powołuje. Pan Jezus powiedział, nikt do mnie przyjść nie może, jeśli go ojciec nie pociągnie. Więc z jakiej linii, lub co jest pierwsze, usprawiedliwienie czy poświęcenie?
Usprawiedliwienie.
Usprawiedliwienie, tak? No. Ja wiem, że to są rzeczy trudne dla was. No, ja jak byłem w tym wieku, to i tego nie rozumiałem, bo nie wiedziałem, co to jest usprawiedliwienie. Ale przyszedł czas, że się musiałem nauczyć. Zauważcie, według zasady Pana Boga, że z grzesznym człowiekiem Bóg się nie liczy. Czyli to jest tyle, że z grzesznym człowiekiem Bóg się nie odzywa do grzesznego. Pan Jezus jest tym czynnikiem, który nas wzywa z tego miejsca. Przez słowo prawdy, przez Ewangelię, przez Pismo Święte. I teraz my się musimy dźwignąć do tej linii N. A więc tak jak Krzysio powiedział, że z biblijnego punktu widzenia to usprawiedliwienie już trwa dosyć długo i to jest to samo usprawiedliwienie. Ale to usprawiedliwienie nazywa się usprawiedliwieniem tymczasowym dotąd, dopóki nie podejmiemy decyzji, dopóki nie wejdziemy do Świątnicy Świętej, na linię M. Linia M równa się miejscu świętemu, Świątnicy Świętej. Więc najpierw następuje usprawiedliwienie o charakterze tymczasowym i następnie jest chrzest, jest poświęcenie, ofiarowanie się. I teraz co się dalej odbywa? Zbliżamy się do tej linii M. W dalszym ciągu Bóg musi nam przyjąć zasługi Jezusa Chrystusa, żebyśmy byli, żeby nam otworzyć konto u Pana Boga ku żywotowi. Tym kontem to jest Duch Święty. A więc weszliśmy w mocniejsze usprawiedliwienie ku żywotowi i stąd nam się wycofać nie wolno. Wolno, ale śmierć. A stąd, z tej linii, wolno się było wycofać i można jeszcze będzie korzystać tysiącleciu z tego. A stąd jak się wycofamy, nie można korzystać z tysiącleciu. Tu się kończy ta piramidka S. O tym świadczy, że się kończy. W wieku przyszłym, w Królestwie Chrystusowym, wszyscy ci, którzy będą na tej linii i oni podniosą się przez prawdę, przez zasługi Chrystusa i przez tysiąc lat będą podnosić się ku żywotowi, też się nie mogą wycofać. Bo jeśli pójdą prosto, wejdą w wieki przyszłe, będą żyć. A jeśli zgrzeszą, to oto. To jest zaznaczona, która śmierć. Innego wyjścia nie ma. Według boskiego planu wieku. A więc na pytanie, z jakiego miejsca nas Pan Bóg powołuje, odpowiadamy. Z miejsca usprawiedliwienia, z linii M. I doprowadza nas do linii M. Linia to już jest spodzenia z Ducha Świętego. Jeśli dojdziemy według tego rysunku do tego okresu czasu, z żniwa wieku ewangelicznego, Pan Jezus, ta piramidka przedstawia Jezusa Chrystusa do czasu w niebo wstąpienia. Gdy wstąpił do nieba, Bóg zaakceptował go z chwałą i podniósł go do linii K. To jest ta linia. I przez cały wiek Ewangelii ta linia, wybór do tej linii trwa. I jej panowanie będzie aż do tego czasu. Nie znaczy, że później się skończy. Bo tu będzie pojednanie Chrystusa wraz z Kościołem. Tu będzie praca nad wielką ludzkością. Tu będzie praca nad tymi wszystkimi, którzy będą w stanie usprawiedliwienia. Bo usprawiedliwieni dlaczego będą? Bo okup zostanie już w pełni zastosowany za Adama. A teraz, oj, przepraszam, czy się 10 minut przeciągnąłem. Dziękuję za uwagę i już skończę.
Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.